Czcigodni księże biskupie, bracia kapłani. Eucharystyczny etos nadziei chrześcijańskiej. Po tych dywagacjach, tak to powiem, bo nie były to jakieś konferencje, ale takie odczucia, które staram się, moje własne, osobiste. Wierzę, że część z nich także trafia wasze, ale mogą być także inne, które starałem się zestawić z wiernością i sprawiedliwością. To był pierwszy dzień. Tutaj całkiem niespodziewanie jeszcze raz się potwierdza w moim życiu, że Pan Bóg tak kieruje naszymi drogami. Jadąc do Zduńskiej Woli, jak mówiłem, nawet nie przypuszczałem, że nawet nie miałem tego w programie, że tutaj najlepsza ilustracja scalenia sprawiedliwości w naszym kapłańskim życiu z miłosierdziem to jest ojciec Maksymilian Kolbe. Cała Zduńska Wola była nasycona tą aporzem i koniem. Wczoraj w Koninie staraliśmy się budować, wzmacniać naszą tożsamość chrześcijańską, kapłańską, przepraszam, korzystając z inspiracji tych dwóch wielkich mężów stanu. Tożsamość. To dzisiaj jest ważne. Ta nasza tożsamość składa się, jak mówiłem, z takich zewnętrznych także wielu znaków. Każdy człowiek jest tożsamy, ma dowód ten sam, ma ten sam DNA, linie papilarne, dzisiaj PESEL. Ale przecież chodzi o coś więcej, o ducha, o sumienie, o naszą wewnętrzną, tak jakby łączność z tą tradycją. No nie ukrywam, że ilekolwiek razy jestem we Włocławku, dzisiaj wjeżdżałem do kurii włocławskiej i do mieszkania, tam do domu się na biskupa. Ja się zatrzymałem przed tą tablicą kamienną. Tam z tyłu nawet ktoś trąbił na mnie, ale ja czytałem do końca 1200, teraz się mogę pomylić, który wie, biskup kujawski, który tam założył. Tak sobie pomyślałem, Boże, XIII wiek. Co tu zostało z tego XIII wieku? Wisła? Ale wody przecież już są całkiem inne. Został Kościół. Tutaj zdaje się też jesteśmy w kościółku, który długo, daleko ma pamięć. Została ta sama Ewangelia, którą przed chwilą czytaliśmy. I została gdzieś w genach ta nasza kapłańska pamięć. To przecież niemożliwe, żeby każdy, kto jest wychowany w tym seminarium, kto czytał historię tej diecezji, w jakimś sensie, po pierwsze, nie był dumny z tego, co tu przeżywa, a z drugiej strony, no nie czuł odpowiedzialności za to, co dalej będzie. To jest tożsamość. Niezwykła, niezwykła historia. Tu we Włocławku nie ma nic więcej, co mogłoby świadczyć o tożsamości historycznej tego miasta, kulturowej, ale także i rodziny. Ja zawsze przypominam, tu wielu zna tego profesora, nie będę wymieniał jego nazwiska, ale jak mówię o tożsamości kapłańskiej, to mi się kojarzy jego autentyczne opowiadanie. Jak był klerykiem, to było tak dużo seminarzystów, że oni na pierwszym roku siedzieli, nie mieli tej pierwszej ławki, tylko musieli dużo klęczeć. A to był gorliwy od początku seminarzysta. I on klęczał. I tak się złożyło, że pod koniec pierwszego roku miał, jak wtedy się mówiło, zapalenie tej kiszki tam, ślepej kiszki. I musiał być operowany. Chirurg, który operował go już na stole, nie wiedział, kto to jest, tylko patrząc na jego kolana, powiedział do asystujących pielęgniarek, czy tam może lekarza, to chyba brukarz. Tak potem wyznał. A pielęgniarka mówi, nie, panie doktorze, to nie brukarz, to kleryk. On miał swoją tożsamość wypisaną na tych kolanach. Do tej pory to wspomina, znacie go na pewno, bo to jest znany profesor, ale do tej pory także na kolanach. Kochani, to jest nasza tożsamość. Tych z nas, pewnie najlepszych z nas, którzy tak budują. No i teraz o tej nadziei chciałbym powiedzieć kilka słów. Oczywiście Czuję także presję czasu, żeby już nie wspominać księdza kanclerza, bo on tutaj nad wszystkim czuwa. Otóż, jeśli chcemy mi teraz zakończyć to nasze, przynajmniej ja, zakończyć te rozważania nie pesymizmem, nie tym, że już jest naprawdę ciężko, że nie mamy powołań, że nas atakują, to chciałbym dla siebie, ale myślę, może jak ktoś z nich skorzysta, wzbudzić trochę nadziei, która płynie, no najpierw z Eucharystii. I pierwsze, co nam podpowiada Jan Paweł, właściwie Franciszek. Zawsze mi się kojarzy najpierw Jan Paweł II, dopiero potem Franciszek, ale ponieważ kocham także papieża Franciszka, to on tak napisał w tym liście zeszłego roku z okazji rocznicy okrągłej urodzin, zdaje się, proboszcza Zars. Zawsze musimy powracać do tych jasnych chwil, do tego doświadczenia powołania, do tego palącego punktu, gdy łaska mnie dotknęła. Nie wiem, czy pamiętacie, drodzy bracia, te chwile. Franciszek mówi, papież Franciszek, do tego doświadczenia powołania, do tego palącego punktu. Ja pamiętam. To się długo kluło, potem długo przeżywało kryzys. Nie będę ukrywał, że już mówiłem to, czy wczoraj, czy przedwczoraj, że ja w wojsku przeżywałem kryzys powołania. Bo ten nieszczęsny, wspominaliśmy tu z kolegą z tego samego kompanii, to siedzi kolega, bardzo nobliwa postać, i ten Nikołajów nieszczęsny mówił. Właściwie to on współczuje wam. Wrócicie do tych swoich seminariów, to będziecie frustrować się, bo stracicie życie. Za 30 lat nie będziecie mieli petentów, jak mówi. I mnie to dotknęło do samego serca. A jak ma rację? To był głęboki komunizm, gdzie postępowi to byli ci, którzy idą za nauką, a ten postępowi nigdy nie może być, i to mnie też dotykało. Ja powiem szczerze, do komunistów mam największy żal o to drugie. Jak miałem 19 lat, to oni stawiali przede mną wybór. Nie tak jakoś tam ktoś mnie nachodził, ale tak wychowywali ci. Jeśli chcesz być postępowy, naukowo żyć, to ty nie możesz być wierzący, bo to jest zacofanie, to jest średniowiecze. I stracisz po prostu życie. A ja chciałem być, przepraszam cię Panie Jezu, i postępowy, i wierzący, bo tak byłem wychowany. Być może dlatego, jak myśmy nasze poglądy, jak szukało tych dowodów rozumowych na istnienie Pana Boga, jeszcze jak wychodziliśmy z seminarium, jak ja szukałem każdego naukowca, fizyka szczególnie, laureata Nagrody Nobla, który był wierzący. Bo według komuny to wszystko nie powinno się zdarzyć. Kochani, dziękuję dzisiaj Bogu za to, za ten moment, gdzie dotknął mnie, każdy niech znajdzie swój i pozwól mi przezwyciężyć kryzys. Że jednak wróciłem po tym wojsku do tego naszego seminarium. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, chociaż w linianych naczyniach niesiemy to powołanie przez 10, 20, a i więcej, ja już ponad 40 lat. Dobrym testem w moim życiu, a myślę, że i w waszych, kochani bracia kapłani, naszego powołania, a zwłaszcza tej nadziei, która z nas nie wyparowała, mam nadzieję, to było przeżycie cierpienia. Nie będę patował tutaj swoimi opisami, ale tylko powiem krótko, gdyby ktoś mi 14 lat temu powiedział, że ja dożyję 2020 roku, to ja bym, przepraszam księdza biskupa, sprzedał samochód, wszystkie konta polikwidował, wszystko bym oddał. To nie było żadnej nadziei. A jednak Pan Bóg nosi nasze losy. Dobrym testem do sprawdzenia swojego powołania, to już teraz nie tylko jest przeszłość, ale to, co teraz jest, to papież Franciszek pięknie to mówi. On z Bernanosa wziął to. Każdy mówi, kapłan powinien zapytać się, czy nie opanowuje go taki słodkawy smutek, eliksir diabła to, taki smutek z tego powodu, a właściwie brak radości, że ty jesteś księdzem. A jeśli do tego dojdzie ten smutek z tego, że cię nie docenią, że to dzisiaj nie jest modne, że znowu krytyka, że znowu tyle grzech. To jest wszystko prawda. Ale nie może nas opanować eliksir diabła. Smutek. Zwłaszcza, jeśli on się dołączy do duchowej światowości. Mamy taką pokusę przeżywania dzisiaj świat naszego kapłaństwa w taki, no, świecki sposób. Ja to widzę, czuję. Nie tylko u młodych. Możliwość wyjazdu, możliwość brania udziału w radościach tego świata. Mówię o naszych księżach. To jest chyba nic złego, ale ilu ma zainteresowania, które są naprawdę za naszych czasów, przepraszam, teraz wchodzę na ton, który nie powinien nigdy wybrzmieć, bo za naszych czasów tak było. Na przykład zainteresowania, u nas jest ze dwóch, ze trzech, którzy mają zainteresowania lotnicze. Fruwają nad tym Płockiem. Te paralotnie. A jak popatrzę na te motocykle, jakie mają niektórzy, no to jest to dobre, bo oni biorą udział w tym, potem jak są zjazd tych motocyklistów takich polskich, to tam są niektórzy także kapelanami. Pięknie duszpasterzują. A więc ja tego, w każdym razie widzę, jak może światowość dzisiaj się dołączyć do tego smutku. Bo tam, gdzie jest smutek, z tego powodu brak radości, że ja służę, no, w takiej tradycji, chociażby jak włocławski kościół. A jeszcze jak nie ma tych sukcesów, a nie zawsze te sukcesy są. Ilu ja dzisiaj patrzę na kapłanów, którzy jak mogą tak dbają o te powołania, o ministrantów. Jak to trudno jest w ich krzesach. No i wtedy światowość może być. Drodzy bracia, z pamięci tej naszej Eucharystii, z przezwyciężonych trudów cierpienia, z przezwyciężonego smutku, rodzi się, może zrodzić się nadzieja. To można by nadziei poświęcić bardzo wiele pięknych rozważań, ale ja tylko dwa, trzy zdania. Dlaczego ja do tej nadziei ostatnio miałem, przepraszam, w Radiu Maryja, nie, na pewno wszyscy są zwolennikami Radia Maryja i dlatego ja się pozwolę tutaj tak z Radiem Maryja zidentyfikować, ale miałem takie tam kiedyś spotkanie we wtorkowe o nadziei, bo ten zaczynał się rok i ten pan Polakiewicz chciał, że księdza to porozmawiamy, z nadzieją wchodzimy w nowy rok. I ja jeszcze raz przeczytałem z Pesalwi, piękna encyklika, polecam ją brać, zwłaszcza kiedy by nas opanowała beznadzieja albo jakiś smutek. Przeczytajcie z Pesalwi, a obudzi się już wtedy nadzieja. Ale ja byłem po lekturze z Pesalwi, że Benedykt XVI dodaje tą, no chyba najgenialniejszy, jeśli chodzi o intelekt, papież ostatnich dziesiątków lat. Otóż byłem także po lekturze, przepraszam, że wymienię to nazwisko, ale no przecież my wszystko możemy pojąć, i jeśli jest coś nowego, Tokarczuk. Ona mówiła w swojej tej słynnej mowie noblowskiej o nadziei. Ona jest teraz niewierząca, wychowana w rodzinie ateistycznej i ja, dla tych, którzy nie czytali, tylko przypomnę obraz. Zaczęła, sprytna to jest, bardzo sprytna, intelektualnie także kobieta. Zaczęła przed tym całym światem myśleć, ja pamiętam fotografię mojej matki, czarno-białą fotografię, która siedzi przed radiem. My starsi pamiętamy takie radia z takimi gałkami się kręciło. I była smutna. Ja potem, jak już jako tako dorosła, mówi córka, pytała, mamo, dlaczego ty słuchasz radia i byłaś smutna? A bo ja byłam smutna dlatego, że tęskniłam za tobą, a ciebie jeszcze nie było. Ale w nadziei to ty już byłaś. Każdy, kto tęskni do kogoś, ma nadzieję, to już obcuje z tym, to jest przedmiotem tej nadziei. Pamiętajcie, bracia i bracia, przepraszam, może tam jakaś siostra nas słucha. Otóż, bracia. Otóż, Hebrajczyków 11:1. Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, nadzieją na to, czego nie widzimy. Dowodem, argumentum, dowodem, czego nie widzimy. Ta ateistyczna Tokarczuk, ona tak naprawdę realizuje to, co tam w tym Hebrajczyków jest. To jeszcze jest jeden dowód na to, jak kultura chrześcijańska wyrosła z Biblii, z wiary, z kontaktu z Bogiem, ma rację, jak syci także tych niewierzących. Tęskniąc za kimś, już obcuje z tym, kto jest. Za kim tęskni? Czy to nie jest powód do tego, że my, czytając to Pismo Święte, że my odprawiając tę Eucharystię, że my tak pięknie za chwilę, jedna rzecz, której warto było przyjechać do Wrocławka i posłuchać, tego u nas nie ma w naszej diecezji. Jak będzie przeistoczenie, ksiądz biskup zacznie śpiewać i wszyscy kapłani śpiewają te słowa przeistoczenia. Jaka to jest potężna, dla mnie przynajmniej, siła nadziei, kiedy patrząc na przemieniane postacie, ten głos, właśnie głos, ten śpiew niesie, ja myślę, że w świecie, którzy by to słuchali, a słuchają pewnie u was czasu, u nas tego nie ma. Się dziwię, bo biskup Piotr też dobrze śpiewa. Mówi o biskupie Piotrze Liberze, pozdrawiam go serdecznie. Ale nie ma tego zwyczaju. Ja dopiero z duńskiej woli to usłyszałem. Wiem, że mogę się poddać krytyce teraz, ale tak było. To dla mnie jest taki zastrzyk fizycznej także nadziei. Wiara to jest ta rzeczywistość złączona z nadzieją, która włącza nas w przyszłość. Ta Wisła, która tutaj płynie i te wszystkie pomniki pięknej historii, te kościoły. Jadąc wczoraj przez Kujawy, tak trzeba powiedzieć, ile tu jest pięknych kościołów. Ile to jest nie tylko zabytków, ale także miejsc, w których rodzi się nadzieja. A więc uwaga, materialność tego świata przez naszej Eucharystii, codziennie przez nas sprawowany, staje się substancją tego, co nastąpi. Bracia kapłani, w tym sensie nie głosimy utopii. Myślę, że to jest niepotrzebne nawet nawoływanie czy przekonywanie. Nasza nadzieja nie jest matką głupich, jak to niektórzy mówią. Nie jest iluzją, nie jest złudzeniem, bo jest oparta na wierze w tego, który nas nie zawiódł. Nie zawiódł tyle pokoleń. I dlatego pozwólcie, że tak zapytam siebie i was retorycznie, czy jesteście gotowi do obrony tej nadziei, która w was jest. To jest 1 Piotra 3,15. Wszyscy teologowie fundamentalni są tu także obecni. To jest ich motto. Czy jesteśmy gotowi do obrony tej nadziei, która w nas jest? Zwłaszcza w świecie, który ma wielu bogów, jak mówi Benedykt XVI w tym spesalmie, wielu bogów przez mały b, ale często nie ma Boga. Świat jest sekularyzowany. Panie Jezu, spraw, abym ja, mówię to o siebie, ale i my tutaj zebrani, wasz Kościół, piękny Kościół, który ma jeszcze tyle siły, żeby był nie tylko gotowy, ale skutecznie umiał obronić tę nadzieję, z której wyrośliśmy, która zbudowała tyle tutaj pomników pięknych i która, mam nadzieję, przetrwa. Amen.